Witam bardzo serdecznie w kolejnym naszym programie Z rodziną i do twarzy. To pierwsze nasze noworoczne spotkanie, dlatego tym bardziej się cieszę i zapraszam przed nami kolejny rok spotkań i rozmów z ludźmi, którzy przybliżają nam bardzo różne sprawy związane z rodziną, z funkcjonowaniem rodziny, z dziećmi, z małżeństwem i z bardzo różnymi sytuacjami rodzinnymi. Te spotkania w każdą środę o godzinie 20, nie inaczej jest dzisiaj, proszę Państwa, zapowiadany temat małżeństwa mieszane narodowościowo. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak żyje się z jedną połówką z innego kraju. Już szalenie miło mi jest przedstawić dzisiejszych gości. W studiu Radia Doksa pani Barbara i Masakatsu Yoshida. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Minasan konnichiwa.
Witamy serdecznie. Są z nami także pani Halina Kaskiewicz-Hamblen i pan Jeff Hamblen. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór.
I Iza Fricker, witam cię serdecznie.
Dobry wieczór.
I serdecznie pozdrawiamy Roda, który nie mógł dzisiaj być razem z nami. Pani Barbara i Masakatsu, polsko-japońskie małżeństwo, pani Halina i pan Jeff, polsko-amerykańskie. I Iza z rodem, małżeństwo Polki i Anglika. O tym dzisiaj porozmawiamy. Proszę Państwa, małżeństwa, w których małżonkowie pochodzą z różnych krajów, różnych kultur, mają bardzo długą historię. No i wystarczy tutaj przypomnieć takie pary jak Kleopatra i Marek Antoniusz, jak Ludwik XVI i Maria Antonina, George Sand i Fryderyk Chopin. Każdego roku z pewnością takich par jest coraz więcej, a jak mawiał pewien Holender, Polki jako najpiękniejsze kobiety na świecie w skuteczny sposób te statystyki zawyżają. Mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgodzą, a już męska część to na pewno. Proszę Państwa, poznali się, pokochali. Jednym słowem, jak to się stało, że waszym mężem jest obcokrajowiec? Jak to się stało, że ożeniliście się z Polkami? Jaka jest wasza historia? Gdzie poznaliście się? I czy w ogóle mieliście kiedyś na przykład takie marzenia, że ja to bym chciała wyjść za Japończyka, a ja bym chciała mieć męża Amerykanina? Czy po prostu was ta sytuacja zaskoczyła?
Ja nigdy nie przypuszczałam, że wyjdę za mąż za Japończyka. W ogóle za obcokrajowca. Długo byłam osobą samotną i pewnego razu spotkałam właśnie Masakatsu. Zupełnie przypadkowo, były to bardzo trudny okres czasu, był stan wojenny i wiadomo, nic nie mieliśmy. Ja kiedyś właśnie przyjaźniłam się z taką rodziną polsko-grecką i oni przyszli do mnie w odwiedziny. Miałam kawę, ale nie miałam młynka do kawy, więc poszłam do mojej sąsiadeczki i tam zobaczyłam mojego męża, który sobie siedział w foteliku wygodnie i nie wiem, czy wtedy zaiskrzyło i nie wiem, z której strony. W każdym bądź razie po jakimś czasie zaczęliśmy się spotykać. Ja go zaprosiłam do siebie. Wiadomo, Polki są bardzo gościnne. No, czasy były trudne, więc wydawało mi się, że dobrze by było zaprosić, żeby się u mnie najadł, ponieważ mieszkał w tym czasie w Warszawie, w akademiku. No więc był taką osobą, taki instynkt opiekuńczy, prawda, że należałoby tej osobie pomóc.
A że się nie buntował, tylko dał się sobą opiekować.
Nie buntował się, tak. Z tym, że no wiadomo, Japończycy nie okazują tak swoich, prawda, emocji i swoich uczuć. I długo nie wiedziałam, że jestem obiektem jego zainteresowań. No myślałam, że jestem jego przyjaciółką, koleżanką. I aż później, no, to może Masakatsu.
Panie
Masakatsu,
ja widzę, tak. Pan się tak rozmarzył, wrócił do tego momentu w latach 80. tego pierwszego spotkania. Jak pan to wspomina?
Właśnie to był taki okres ciężki. Nie tylko Polaków, również właśnie obcokrajowców, którzy studiując w Polsce, że ten nawet powstania wojennych nie mogło tak swobodnie poruszać, zwłaszcza do Łodzi. Musieliśmy dostać przepustkę. I nie mogliśmy, kiedy chcę, jak chcę, tak spotkać się. Tuż Wigilię w całej Polsce zaczęło sprzedać pomarańcze. To było już ograniczone, że każdy można kupić maksymalnie 2 kg. I też my stanęliśmy, ale niestety nie mogliśmy to dostać. Ale żona mogła to kupić i zapraszała mnie i to podzieliliśmy. takie właśnie pomarańcze, to w Japonii jest o wiele lepszy gatunek i smaczniejszy. I było dużo. Ile chce, tyle mogliśmy kupić i jeść. A takie pomarańcze, co było wtedy, to Japończycy nawet nie chcieli tak kupić. A ten podzieliliśmy, to ten smak był zupełnie inny. Co do tej pory zjadliśmy, to było bardzo smaczne, ale tak podzielić i wspólnie zjeść, wtedy mnie dał taki smak do życia. I zauważyłem, że skoro w Polsce jest taki smak do życia, to ma bardzo mieszkać i właśnie z nią. I właśnie to był taki pierwszy moment.
Wie pan, że u nas to się mówi przez żołądek do serca i w pana przypadku te pomarańcze zrobiły swoje. Niby niedobre, ale że dzielone z tą dziewczyną to dobre.
Bardziej intencje niż żołądek, tak. Mąż docenił to, że właśnie Polacy będąc w takiej trudnej sytuacji
potrafią się dzielić, to podziałało, to swoje zrobiło.
I to go ujęło. A tak bo zwyczajnie. Smak nie był specjalny, prawdę
podobała się panu ta dziewczyna? Spodobała się tak na pierwszy rzut oka? Ta, którą pan zobaczył wtedy? Jak weszła do tego pokoju, do sąsiadki?
Tak, ale nie tak...
Nie wiedział pan, że zostanie pana żoną wtedy jeszcze?
Wtedy jeszcze nie, ale coś czułem się.
Coś pan czuł. No, to najważniejsze, ten pierwszy moment. Pani Halino, jak wyglądała ta wasze poznanie? Pan Jeff się uśmiecha.
Znaliśmy się bardzo długo, gdzieś około 3 lat, zanim rzeczywiście zaiskrzyło. I w sumie to zaiskrzenie to było tak przez znajomych, że oni nas skojarzyli ze sobą, że może by coś było więcej. Także w Sylwestra 2000 roku. Ja nie miałam pary, żeby pójść na Sylwestra, Jeff również. No i znajoma powiedziała, no to może byście poszli razem.
I udało no i myśmy się razem poszli.
Tak, bardzo dobrze, żeśmy się bawili na tego Sylwestra.
A myślał pan o tym wtedy, że byłoby miło mieć żonę Polkę? Czy w ogóle takie myśli nie chodziły po głowie?
Mieszkałam w Opolu chyba 5-6 lat. I myślałam, o jest fajny kraj, podoba mi się, ale nie myślałam o żonie w ogóle.
Do 2000 roku, a później to już się to myślenie zmieniło, jak rozumiem. Iza z Rodem, poznaliście się w Opolu, chociaż Rod pochodzi, skąd dokładnie pochodzi?
Rod pochodzi z takiej malutkiej miejscowości Bognar Ridges. Przyjechał tutaj do Opola, aby uczyć angielskiego, a ja z kolei chciałam uczyć się angielskiego i uczestniczyłam w zajęciach organizowanych przez jedną ze szkół językowych. Szkoła miała taki dosyć ciekawy pomysł na motywowanie uczniów do nauki. Organizowali raz w tygodniu spotkania nauczycieli ze studentami. Zresztą osoby spoza szkoły też mogły przychodzić i rozmawiać w języku angielskim z nauczycielami, z również innymi obcokrajowcami. I ja również uczestniczyłam w tych spotkaniach. No i na jednym ze spotkań poznałam Roda.
Od razu zaiskrzyło?
Nie. Dobrze nam się rozmawiało. To był taki początek. Kontynuowaliśmy te nasze rozmowy podczas następnych spotkań i wtedy chyba w końcu już zaiskrzyło i zdecydowaliśmy się na to, żeby się częściej spotykać i poznać się lepiej.
Kiedy już tak zaiskrzyło, kiedy te rozmowy były takim dobrym punktem wyjścia i to dzielenie się pomarańczami i pewnie wiele dni takiego dojrzewania w miłości, to kiedy zaczęliście myśleć o małżeństwie, może o tym, żeby być razem, czy pojawiały się wtedy takie wątpliwości, ale jak to będzie? Mąż obcokrajowiec, żona z innego kraju, towarzyszyło wam takie myślenie?
Dla mnie nie. Ja myślałam... No, trudno powiedzieć. Nie myślałam o problemach, myślałam o... Ona jest bardzo fajna osoba i myślałam, no, będzie fajne, nieważne, czy on jest Polka, czy Niemka, nieważne.
To sprawa drugorzędna. Pani Halino, u Polki też jest takie myślenie, czy jednak bardiej jesteśmy tak tradycyjnie przywiązani?
Ja się tylko jednego bałam, że będzie chciał wyjechać na stałe do Stanów z powrotem. Tylko tego, a tak to nie miałam żadnych.
Ale udało się jakby te wątpliwości ustalić na początku?
Tak. Tak, zanim zaczęliśmy na poważnie być ze sobą, to było jedno z moich pierwszych pytań.
A pan miał takie plany, żeby wracać do Stanów, czy wiedział pan już, że Polska to będzie ten drugi dom, to miejsce na ziemi?
Już wiedziałem.
Jak u państwa było? Bo to jeszcze Polka z Anglikiem, Polka z Amerykaninem, to już się robi tak odległościowo, natomiast tak, Japonia jest naprawdę daleka.
Tak, daleka i kultura jest też niby dla nas taka bardzo egzotyczna i bardzo często osoby z Polski uważają, że jest taka tajemnicza, taka trudna do zrozumienia. Natomiast ja, jeżeli chodzi o Masakatsu, ja byłam tak zakochana, że właściwie ja nie myślałam o tym. Zawsze sobie mówiłam, jeżeli on będzie chciał mieszkać na Księżycu, ja zamieszkam z nim. Także nie zastanawiałam się nad tym. A poza tym byliśmy tak bardzo blisko duchowo, bo mąż właśnie, kiedy mnie poznał, nigdy nie mówił, że jestem piękna, bo Japończycy nie mówią takich rzeczy, ale powiedział mi coś, co mnie tak wzruszyło, bo powiedział, że mam piękne serce. No jak już to usłyszałam, to już powiedziałam, no tak, to jest człowiek na całe życie. Mój.
Panie Masakatsu, a jak i co pan myślał wtedy? Miał pan takie wątpliwości, że to jednak bardzo daleko od swojego rodzinnego domu?
Nie, po prostu jako żona, to mnie nie ważne, że to jest jako narodowością, czy Polką, czy Japonką, że to jest moja żona. To jest
z pięknym sercem.
Najważniejsze. Natomiast moje rodzice nie bardzo chcieli, że ja miałem żonę obcą osobę. Nawet przyjeżdżając do Polski, rodzice prosili, że pozwala mi pojechać do Polski, ale nie pozwala, że mieć żonę z Polski. I tak było. Dlatego na początku długo nie miałem kontakt rodziców. Dopiero córka urodziła się i poinformowałem, że mam córkę. To przez córkę zaczęło kontaktować się, odnowiać z moimi rodzicami i kontaktować się.
Te lody stopniały. Tak. Ta malutka wnuczka, córka państwa, którą pozdrawiamy przy okazji, stopiła te lody i tą obawę pewnie, prawda?
Tak, bo to też jednak nie tylko te rodzinne lody, ale otoczenia, ponieważ tutaj Masakatsu jednak wygląda inaczej, prawda? Nie jest Europejczykiem, jest przedstawicielem Azji. No i mieliśmy też trochę problemów z tym, ponieważ były to czasy, byliśmy za tą żelazną kurtyną, prawda? Chociaż w Łodzi było bardzo dużo cudzoziemców, ponieważ tam było studium języka polskiego, ale jednak Łodzianie czy Polacy, nie zawsze przyjemnie nas traktowali, ale kiedy się urodziła nawet w bloku, w którym mieszkaliśmy, to też mieliśmy troszeczkę problemów takich. No to była taka może niemożność zaakceptowania innej kultury, innej osoby. Natomiast jak urodziła się córka, to te lody stopniały. Zaczęli nas szanować, zatrzymywali się, patrzyli, jak to dziecko wygląda. I także naprawdę moja córka ma na imię Izumi, i to oznacza źródło pokoju. To mąż jej takie imię nadał i rzeczywiście ona wniosła taki pokój. Tam, gdzie my się pojawiliśmy, tam właśnie ludzie zaczęli nas dostrzegać jako pełną rodzinę. Ponieważ Polacy jednak są bardzo rodzinni, prawda? I kiedy jest dwoje ludzi i nie ma tych dzieci, to tak sobie. Natomiast jak się pojawi to dziecko, to oni uważają, że to jest pełna rodzina i jej się należy szacunek. Także to nasze źródło pokoju spełniło oczekiwania nasze i środowiska.
Jak było, Iza, w twoim przypadku i Roda? Były te wątpliwości? Anglia nie jest tak strasznie daleko, ale mimo wszystko nie jest to Kraków, Wrocław, ani tym bardziej inna ulica, czy tam dzielnica Opola.
My na początku nie mieliśmy sprecyzowanych planów, gdzie chcielibyśmy zamieszkać. Byliśmy bardzo otwarci na różne pomysły. Rod, nim przyjechał do Polski, podróżował jeszcze i odwiedzał inne kraje. Ale ostatecznie zdecydowaliśmy się, że zamieszkamy w Opolu. Myślę, że między innymi dlatego, że tutaj też mieszkają moje rodzice i to było bardzo istotne dla mnie, żeby być przy rodzicach. A bardzo często też wyjeżdżamy do Anglii, odwiedzamy roda, rodzinę. Także, tak jak powiedziałaś wcześniej, nie jest to żaden problem, żeby w obecnych czasach pojechać nawet na tych kilka dni do Anglii. Także myślę, że dobrze się stało, że zamieszkaliśmy w Opolu.
Już pewnie większy problem, żeby na te kilka dni wyskoczyć do Japonii czy do Stanów, prawda? To już trzeba jednak inaczej zaplanować. To jest jakby państwa podejście. Raczej problemów z tego, co mówicie, nie mieliście. Po prostu serce robi swoje, no to. I tyle. Ale jaka była reakcja najbliższego otoczenia rodziny? Jak się okazuje, tutaj z rodziną nie zawsze jest tak prosto. Czy wyrażali jakieś obawy związane z tym, że pan pochodzi ze Stanów, żona jest Polką, tutaj mąż Anglik?
Bez problemu dla nas.
Bez problemu, bo pani Halino, pani też?
Też bez problemu, ale u Jeffa to chyba były problemy.
No, trochę może.
Było z tym, że jak już to małżeństwo
zaistniało, stało się faktem.
Tak, to jego mama sobie uświadomiła, że już zostaniemy, w Polsce. No to, i to było chyba to największe takie.
Takie chyba pogodzenie się z tą sytuacją, to myślę tak jak u państwa, w momencie, kiedy ta odległość jest taka porażająca, prawda, że to nie jest kwestia z jeszcze w latach 80., no dzisiaj już łatwiej wsiąść ten samolot i przelecieć, natomiast wtedy to rzeczywiście była prawie jak wyprawa na Księżyc, ale nie wiem, jakie były wasze doświadczenia, czasu chyba potrzeba, tak, żeby się przyzwyczaić do tego, że to moje dziecko jest szczęśliwe, ale jest gdzieś daleko, po prostu. Państwo już trochę, pani Barbara już trochę zahaczyła o ten temat takiej akceptacji społecznej. Czy państwo spotkali się z takimi jakimiś różnymi nieprzychylnymi reakcjami? Bo zastanawiam się, na ile czasy się też zmieniają. Czy dzisiaj już takie mieszane małżeństwa narodowościowo zdaje się są czymś normalnym, takim akceptowalnym i nie ma chyba jakby powodu do tego, żeby coś było nie tak?
No, kilka lat temu, pamiętam, chcieliśmy kupić opony zimowe. I pojechaliśmy i ten właściciel firmy mówił do mnie o sopance. I żona mówiła cały czas.
Znaczy tak jest zawsze, jak jedziemy do mechanika, albo przychodzi jakiś instalator czy hydraulik, to zawsze mówi do męża. No tak jest w Polsce niestety, że zawsze się zwraca do mężczyzny w domu, a tutaj mąż się nie odzywa, tylko ja zawsze... Mówię, tłumaczę, co jest potrzebne.
Ale pan świetnie mówi po polsku. To skąd ta? Dlatego, że pan się nie zna na oponach czy hydraulice? Czy po prostu bariera językowa? Aha, czy tu język nie odgrywa w ogóle roli? A zawsze pan może powiedzieć, a ja nie rozumiem.
No,
nie
do końca. To jest najłatwiejsze.
Jak to wygląda w pozostałych przypadkach, Iza? Czy jaki był odbiór? Odbiór społeczny, że się tak wyrażę, waszego małżeństwa, jak znajomi reagowali?
Bardzo pozytywnie. Myślę, że to były jeszcze takie czasy, kiedy wszyscy byli ciekawi tych obcokrajowców i bardzo chętnie nawiązywali kontakty z obcokrajowcami. Ja miałam duże szczęście do znajomych, ponieważ bardzo serdecznie przyjęli roda. A z kolei roda, towarzystwo i rodzina też bardzo, bardzo ciepło mnie przyjęła, także tutaj akurat mam same takie bardzo pozytywne wspomnienia.
Też jesteście taką ciekawostką towarzyską? Czasami jeszcze?
Już chyba nie.
Ale byliście swojego czasu? Był taki czas, że z takim zaciekawieniem?
Nie. Ja w przychodni byłam żoną Amerykanina, także czasami mi się udawało coś szybciej załatwić u lekarza.
Chciałam zapytać o język, bo Jeff mówi po polsku bardzo ładnie, pan Masakacy też bardzo ładnie. Rod mówi.
Mówi, daje sobie radę, tak.
Jak wam się udało nauczyć polskiego? To nie jest łatwy język. Wszyscy to powtarzają, wszyscy obcokrajowcy. Panie Masakacy, od pana rozpocznę, bo dla Japończyka nauczenie się płynnego mówienia po polsku chyba jest nie lada wyzwaniem.
Tak, to jest jeden z najtrudniejszych języków na świecie, polskiego. Ale na szczęście ja miałem możliwość właśnie na stypendium pierwszy rok uczyć się języka polskiego. Wtedy dużo ułatwiał mnie później na te zajęcia czy rozmowy z studentami.
Już w Japonii był pan zainteresowany kulturą słowiańską, czy tak?
Tak.
Skąd to zainteresowanie?
To jest właśnie ten różnica, nauczanie ludzi pomiędzy krajami kapitalistycznym a socjalistycznym.
Czyli pan już coś o Polsce wiedział i o polskiej kulturze?
Nie, główne to było o Rosji, tak zwany Związek Radziecki.
Wszystkiego pan się dowiedział na miejscu tutaj, jak już pan do Polski przybył i poznawał ludzi. Jak w pana przypadku ta nauka języka polskiego wyglądała? Kiedy to, jak to się stało, że pan tak ładnie mówi po polsku?
Ja miałem kilka lekcji w początku.
Kilka lekcji.
Ale najlepsze było, kiedy musiałem rozmawiać z rodziną żony. I potem musiałem mówić. I to był najlepszy, ja myślę.
Czyli rodzice żony byli najlepszymi nauczycielami, tak? To warto też takie wzorce zapamiętać. Trudny język dla pana?
No, bardzo trudny. Ale ja pamiętam chyba pierwsze zdanie, które pamiętałem, przepraszam, nie mówię dobrze po polsku. I to było najłatwiejsze, bo potem ludzie widzieli, że obcokrajowców muszą rozmawiać powoli. Ale pamiętam raz w sklepie ten pracownik mówił, ja też, co zrobimy.
Ale był Polakiem? Czy
tak, Polakiem.
Ale i dogadaliście się.
Tak.
No czasami się zdarza, że obcokrajowcy mówią ładniej czy bardziej poprawnie po polsku niż Polacy. To też jest, takie historie się zdarzają. Pani Halino, jak porozumiewaliście się na początku po angielsku?
Na początku tylko po angielsku, tak.
A z czasem była taka chęć, żeby się nauczyć?
Nie, no po prostu było łatwiej się porozumieć, jak mówiliśmy tylko po angielsku. A z czasem to jak mąż zaczął rozumieć więcej po polsku, to mówiliśmy każdy w swoim, no i teraz też tak jest, mówimy każdy w swoim języku, albo czasami mówimy pół zdania po polsku, pół po angielsku, albo nawet czasami jest jedno słowo w innym języku. I to też myśmy do tego przeszli bardzo naturalnie, bo na to nam zwrócili uwagę znajomi, kiedyś przysłuchując się naszej rozmowie. I to właśnie osoby, które znały dobrze angielski, słuchają nas, I zaczynali się śmiać, że trzeba nas nagrać, tą naszą rozmowę, bo to jest taki twór polsko-angielski. I czasami zmieniamy też słowa polskie, stosując gramatykę angielską i odwrotnie. Angielskie słowa stosując gramatykę polską, także wychodzą z tego takie dziwolągi.
Proszę Państwa, za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. Przypomnę, dzisiaj w naszym studiu małżeństwa mieszane narodowościowo, pani Barbara i Masakatsu Yoshida, Jeff Hamblen i Halina Kaskiewicz-Hamblen i Iza Fricker są naszymi gośćmi. Za chwileczkę dalsza część programu, porozmawiamy o różnicach kulturowych, o tym, w jaki sposób się zapuszcza korzenie w innym kraju. Bądźcie z nami.